Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest dr Tomasz Leszkowicz, autor książki Spadkobiercy Mieszka, Kościuszki i Świerczewskiego, Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej. No właśnie, panie doktorze, polityka pamięci historycznej, pamięć historyczna, polityka historyczna, jak powinno być?
Najbardziej popularnym określeniem jest oczywiście polityka historyczna, jakby to też weszło do takiego dyskursu publicznego. Ja swoje badania naukowe gdzieś lokuję w tym tak zwanym nurcie memory studies, czyli studiów nad pamięcią, czyli nad tym, w jaki sposób społeczeństwa, różne grupy postrzegają swoją przeszłość, o czym pamiętają, tak? Jakby na co kładą nacisk, jakie wartości temu przypisują, jakich bohaterów, jakie wydarzenia. I lokując się trochę w tym nurcie pamięciologii, jak mówią sami badacze czasem na ten temat, używam tego określenia polityka pamięci historycznej, to znaczy jakby właśnie polityczne kształtowanie tego wyobrażenia o przeszłości społecznego.
Z kolei Ludowe Wojsko Polskie to nazwa inna od oficjalnej. Jak powinniśmy mówić?
Och, o tym można dyskutować i długo i niekoniecznie z jakąś dobrą konkluzją. Bo rzeczywiście ma pan rację, że nazwa oficjalna to Wojsko Polskie, a zwłaszcza po uchwaleniu Konstytucji PRL, Siły Zbrojne PRL. Sami żołnierze zwracają uwagę na to, że na przykład na książeczce wojskowej mieli tą nazwę Siły Zbrojne. Ja traktuję nazwę Ludowe Wojsko Polskie jako nazwę półoficjalną. Taka kategoria trochę pomiędzy, ponieważ ta nazwa była powszechnie używana. Zresztą nawet jeżeli mówimy o Ludowym Wojsku Polskim, to pisano o Ludowym Wojsku Polskim. To pisano czasem ludowe małą literą, czasem wielką literą. Dzisiaj to też się zapisuje na przykład w cudzysłowie. Ale ta nazwa funkcjonowała zwłaszcza w takim politycznym kontekście, który mnie interesuje, bo ona jakby pokazuje tą polityczną stronę tego wojska, bo było to wojsko, które było silnie upolitycznione, było podporządkowane komunistom. Stąd jakby jestem zdania, że warto tej nazwy Ludowe Wojsko Polskie używać też dla pewnego odróżnienia tego wojska, które mamy dzisiaj, ale też tego wojska, które było na przykład przed II wojną światową.
O, jesteśmy na ty, także przepraszam, że per pan do ciebie powiedziałem przed chwilą, ale w drugiej RP w armii również istniał pion oświatowy. Czym on się różnił od sił zbrojnych? PRL.
Był dużo mniej liczny i dużo mniej profesjonalny. Ten pion oświatowy w wojsku przedwojennym, on trochę wyrósł z wielkiego zadania, które miało tamto wojsko, to znaczy walki z analfabetyzmem. Znaczna część rekrutów, zwłaszcza tych, którzy przychodzili do wojska w latach 20., którzy dorastali w czasie I wojny światowej, no, pochodziło z takich terenów, jakby z takich środowisk, że po prostu byli analfabetami. Wojsko II RP przede wszystkim uczyło tych żołnierzy, uczyło pisać, liczyć, jakby takich podstawowych, też jakiejś podstawowej wiedzy o świecie im dostarczać. I tak naprawdę jakby z tego się ten pion oświatowy narodził. On dlatego był słaby kadrowo, jakby mniej profesjonalny. Dopiero pod koniec lat 30., jakby też kiedy ta propaganda obozu piłsudczykowskiego też się rozwinęła, jakby ten aparat się rozwinął, ale jakby nie można go ciężarem porównywać do tego aparatu politycznego, oświatowego na samym początku, potem polityczno-wychowawczego, potem politycznego, który był w Ludowym Wojsku Polskim, no bo to są zupełnie dwie różne jakości.
To przejdźmy teraz do genezy Ludowego Wojska Polskiego. Jak, określając to propagandowo ówczesnym językiem, wczorajszych tułaczy, jak można było z nich zrobić żołnierzy wierzących w braterstwo broni z Sowietami? Przecież to byli po części byli łagiernicy, osoby, które były doświadczone przez II wojnę światową od strony Sowietów. W jaki sposób pion polityczny przekonywał żołnierzy, że mają do czynienia z Wojskiem Polskim, że to nie jest dywizja Armii Czerwonej, a Sowieci są teraz naszymi sojusznikami?
To jest kilka oddzielnych problemów. Może spróbuję jakoś to rozdzielić. W jaki sposób przekonywano w tych Sielcach nad Oką, gdzie od wiosny 1943 roku formowana jest pierwsza dywizja? Ten obóz pierwszej dywizji jakby wręcz ociekał polskością, jakby mundur, który nosili polscy żołnierze, który był szyty na miejscu w Związku Radzieckim. W założeniu i jakby też w rzeczywistości nawiązywał do przedwojennego munduru wojskowego. Żołnierze nosili polową rogatywkę. Zygmunt Berling, który był dowódcą tej pierwszej dywizji, potem pierwszego korpusu i pierwszej armii, jakby wręcz na pokaz nosił swój krzyż Virtuti Militari, który dostał za wojnę z bolszewikami w 20 roku. Jakby nosił go, jakby też pokazywał. Jestem przedwojennym oficerem, jakby patrzcie, no, za co mogłem dostać ten order. Atmosfera taka patriotyczna, antyniemiecka, też religijna, no jakby tam bardzo często śpiewano, gdy poranne stają zorze, jakby zgodnie z tradycją wojskową przedwojenną. Tam w tym roku 43 w pewnym sensie to, o czym pisze w swojej książce, ta polityka pamięci historycznej, się narodziła, jakby narodziły się pewne wzorce zachowania, to znaczy działania, to znaczy pokazywać patriotyzm wojska, narodowy charakter wojska, jakby to, że jest to wojsko, polskie. A natomiast ten stosunek do sojusznika radzieckiego, no to był problem i do końca my dzisiaj też nie wiemy, jakie były postawy tych żołnierzy, zwłaszcza jakby tych żołnierzy, którzy potem zostali oficerami, którzy potem zrobili karierę w tym wojsku. Po tym doświadczeniu zesłania, po tym doświadczeniu łagru. Bo to jest takie pomieszanie antyradzieckości z strachem przed Związkiem Radzieckim, jakimś takim strachem, takim obezwładniającym, który każe się Związkowi Radzieckiemu podporządkować, jeżeli można tak psychologizować, z jakimś takim połączone to wszystko z jakimś takim myśleniem geopolitycznym o tym, że Polsce potrzebny jest sojusznik, jakby tym sojusznikiem będzie teraz Związek Radziecki. To jest bardzo pokomplikowane, jakby do tego do końca nie jesteśmy też w stanie otworzyć, możemy się domyślać, jakby jakie to mogło być myślenie. Ten problem, jak przekonać tych żołnierzy do braterstwa broni, w cudzysłowie, z armią radziecką, no był jednym z podstawowych dla aparatu politycznego. I to, wydaje się, starano się robić w taki sposób, łagodny, jakby dochodząc małymi krokami. Chociaż jakby są też tam takie sceny związane też z tym, czym ja się zajmowałem, no, które są nie do pomyślenia, tak? W roku 43, ale również w roku 44 na części terenów wyzwolonych spod okupacji niemieckiej, w wojsku zorganizowano tradycyjny Dzień Żołnierza 15 sierpnia, a więc w rocznicę Bitwy Warszawskiej, i w tych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Armii Czerwonej. Jakby trochę zakładając, że no jakby nasze konflikty się skończyły, teraz jesteśmy sojusznikami. Więc no jakby tutaj tą grę tak naprawdę przez cały okres prowadzono.
Jak interpretowano tą rocznicę 15 sierpnia? Czy w prasie żołnierskiej objaśniano w jakiś sposób, jak powinniśmy teraz obchodzić tę rocznicę?
To znaczy, ona była jeszcze rzeczywistym wyzwaniem w roku 43, 44, 45 już to jakoś zaczęło odchodzić, no bo jakby starano się odwołać do tradycji przedwojennego wojska, w związku z czym jakby ten tradycyjny Dzień Żołnierza obchodzony od początku lat 20. no był potrzebny. Trochę jakby starano się to pokazywać, że to była błędna polityka Piłsudskiego, którego jakby też w okresie wojny jakby był dużo mniej popularny niż przed wojną i po wojnie, bo jakby trochę obwiniano go za klęskę sanacji w roku 1939, jakby to też to łączono obydwie, że w związku z czym jakby ta propaganda mogła mówić, że to była błędna polityka Piłsudczyków, sanacji Piłsudskiego, no jakby, że teraz budujemy coś nowego, więc jakby to takie bardziej ucieczka do przodu, jakby ucieczka, takie wybranie przyszłości.
Z drugiej strony melodia pieśni pierwszej dywizji odwoływała się do pieśni legionowej.
Tak, to takiej nieoficjalnej pieśni, tak? Nieoficjalnej tak. Pieśni pierwszej dywizji, no ponieważ jakby w obozie sieleckim śpiewano my pierwsza dywizja, honor i ojczyzna. W ogóle z tym był pewien problem, ponieważ na to się jeszcze nałożyła polityka tego w tym momencie, ponieważ był spór pomiędzy polskimi komunistami, jak z Centralnego Biura Komunistów Polski, z Zygmuntem Berlingiem, który jakby też chciał odgrywać polityczną rolę. Jakby to jest taki element charakterystyczny, że generał Berling jakby chciał zostać wodzem w jakimś sensie. Chciał zostać, jakby wejść do polityki. I tam jest ten spór wokół tak zwanych test numer jeden, test numer dwa. Jaki będzie program tej Polski, o którą walczymy my, pierwsza dywizja. I jakby ten pierwszy projekt to był taki w zasadzie system legionowy bez legionistów, tak? To znaczy, że wojsko będzie zajmowało ważną rolę, że obrońcy ojczyzny będą cenieni. Jakby to się tym komunistom z Centralnego Biura nie podobało. Stąd jakby potem pojawiają się tezy numer dwa, opracowane w aparacie politycznym, że wybucha cały spór, odwołany zostaje między innymi Włodzimierz Sokorski jako zastępca Berlinga do spraw politycznych. Przedstawia się jakby taki obraz państwa demokracji ludowej, jakby takiej łagodnej rewolucji raczej. Nie mówi się w tym czasie tak naprawdę zupełnie o budowaniu ustroju na wzór Związku Radzieckiego, o kolektywizacji, o wielkich przemianach, które potem następują.
Wspomniałeś o Berlingu. Jak prasa, powiedzmy media wojskowe prezentowały Zygmunta Berlinga i troszkę niewygodny fakt jego dezercji z armii Andersa?
No tutaj znowu można było wszystko pokazać, no tak naprawdę jako dążenie przez Berlinga do zmiany polityki polskiej wobec Związku Radzieckiego. Znaczy on jakby nie stawał się dezerterem według tej oficjalnej narracji, tylko okazywał się, jakby to powiedzieć, mądrzejszy od Andersa. Jakby to wszystko, w ogóle ta propaganda jest taka dość spersonalizowana. Anders wyprowadza Wojsko Polskie w roku 1942, ale Berling, który jest podwładnym Andersa, pamiętajmy, widzi dalej i jakby stawia na sojusz ze Związkiem Radzieckim, jakby to jest w porządku. No jakby to, chociaż to wszystko są też takie niedopowiedzenia w tej narracji zarówno w okresie wojny, jak i w okresie powojennym. Tak? Zygmunt Berling umiera w roku 80. I zwłaszcza w latach 70. No staje się takim jednym z czołowych kombatantów PRL. Może jakby nie pierwszym kombatantem, ale istotny. Jakby wraca, przypomina się o tym, że dowodził pod Lenino, bo to też to padało w jakimś sensie, ale on został odstawiony tak naprawdę w roku 1944 na boczny tor i jakby trochę przemilczano jego udział w tworzeniu tej dywizji w bitwie pod Lenina, jakby w tworzeniu tego wojska. Po roku 70, co chyba należy wiązać z tym, że odchodzi to kierownictwo gomułkowskie, odchodzi Marian Spychalski jako już wtedy przewodniczący Rady Państwa, ale wcześniej minister obrony narodowej, no, którym mógł być tym głównym bohaterem wojska, no bo był ministrem, jakby był, on działał w czasie II wojny światowej, w związku z czym on musiał być tym pierwszym bohaterem. Po roku 70 już w kierownictwie MON nie ma tych czynnych polityków, dowódców z okresu II wojny światowej, więc jakby rehabilituje się w jakimś sensie Berlinga, ale też nie do końca. Jakby to, co zwraca uwagę, bardzo wielu bohaterów ludowego wojska, wysokich dowódców, czy Świerczewski, czy Rokossowski, czy generałowie, dowódcy dywizji z pierwszej i drugiej armii, zostawało na przykład patronami jednostek wojskowych w okresie PRL. Po śmierci. Berling umiera w roku 80, ale w latach 80 żadna jednostka Wojska Polskiego nie dostaje jego imienia. Jakby jest jakiś taki problem z tą postacią, no bo ona była, z jednej strony no był dezerterem z Wojska Polskiego, był zdrajcą, ale z drugiej strony nie był do końca komunistą, więc jakby też nie do końca pasował rządzącym PRL jakby w tej układance.
To jeszcze jedno wydarzenie, które mogło być kłopotem dla, czy wyzwaniem dla propagandy LWP, to zbrodnia katyńska. Jak tłumaczono, jaki był udział wojska, Ludowego Wojska Polskiego w uroczystościach w Katyniu?
Patrząc całościowo na ten opisywany przeze mnie okres, czyli od roku 1943 do 1989, to można wyróżnić tak naprawdę trzy fazy. Pierwsza to jest okres wojny, kiedy Berling i kiedy to jego wojsko uczestniczy aktywnie w wypracowaniu kłamstwa katyńskiego. No tak to trzeba nazwać. To znaczy po tym, jak pracuje komisja Burdenki, no, która jakby ta radziecka komisja, która fałszuje przebieg wydarzeń w Katyniu, jakby przyczynę śmierci, jakby mówi o tym, że to jest zbrodnia niemiecka. Po tym działaniu tej komisji odbywa się taki uroczysty pogrzeb w Katyniu, no to jedzie tam Berling z delegacją wszystkich jednostek pierwszego korpusu jeszcze wtedy, Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim, jakby tam uczestniczy w tym mówieniu tak, że to są Niemcy. Jakby okres wojny, no to jest jeszcze, jakby ta zbrodnia jest w jakimś sensie, to wydarzenie jakby żyje w świadomości żołnierzy. Są takie elementy, zdarzają się napisy na czołgach czy na działach pancernych, jakby Mściciel Katynia czy też za Katyń. To jest użyte do mobilizowania żołnierzy przeciwko Niemcom, no bo mówi się, że patrzcie, to jest kolejna zbrodnia niemiecka. I to jest okres wojny, ale po wojnie tak naprawdę ten temat w tym dyskursie wojskowym, w tym wojskowym mówieniu o przeszłości, on jest zupełnie wyciszany. Jeżeli nie trzeba, to o tym się nie mówi. To wraca i to jest jakby też druga rzecz charakterystyczna, to znaczy, czy w momencie kryzysowym, czyli w roku 56 w wojsku, temat Katynia wraca, ponieważ jakby można mówić więcej jakby w związku z tą odwilżą postalinowską i jakby te pytania o Katyń się pojawiają, jakby ten temat Katynia istnieje i on potem przez kolejne 20-30 lat funkcjonuje podskórnie. Pojawiają się takie wzmianki źródłowe, na które trafiłem. Nawet oficerów politycznych, którzy piszą do GZP czy do Żołnierza Wolności, to potem trafia do Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, że jak to było z tym Katyniem, no bo mnie się na zajęciach politycznych żołnierze o to pytają i jakby mówią, że to zrobili Sowieci. To jest oczywiście pytanie, tak? Czy ten oficer nie wiedział, co się wydarzyło w Katyniu, czy wiedział, ale wolał zapytać. No jakby są przykłady tego, że jakby w takich, zwłaszcza żołnierze krytyczni wobec systemu, potem powiązani z opozycją, jakby bardzo w skuteczny sposób mogli rozbić zajęcia polityczne, jakby wyciągając kwestię katyńską, tak? Ponieważ wojsko było bezradne wobec tego tak naprawdę. Trafiłem na takie broszury, które mówiły o tym, że Niemcy zamordowali w Katyniu, bo Niemcy mordowali jeńców i bo Niemcy mordowali Polaków. W związku z tym, to jest taki rodzaj argumentacji, tak? Niemcy mordowali, więc zamordowali w Katyniu również. I to byłby ten najważniejszy okres. I o tym trzecim okresie mówię, to jest koniec lat 80., kiedy już zwłaszcza rok 88, 89, kiedy już na fali Pierestrojki w Związku Radzieckim, jakby dąży się do tego, żeby ujawnić prawdę o zbrodni katyńskiej, jakby żeby powiedzieć, że to jest zbrodnia Sowietów. Wykorzystuje się do tego chociażby kapelanów wojskowych, którzy jadą do Katynia, odprawiają tam mszę wojskową. W roku 89, i to jeszcze przed wyborami czerwcowymi, jakby jest uroczysty, to już jest wtedy sytuacja, że Polska mówi o tym, że jest to zbrodnia Sowietów, jest uroczystość wojskowa przywiezienia ziemi z Katynia i złożenia jej w grobie nieznanego żołnierza. Jakby to jest też taki element budowania dobrego wizerunku wojska, a więc partii komunistycznej, PZPR. No właśnie pokazywanie, że przyznaliśmy się, jak to było naprawdę w Katyniu, więc jakby popierajcie nas.
Żołnierze podczas przysięgi 15 lipca 1943 roku usłyszeli wyraźnie, że mają bić wroga. Potem od razu było powiedziane Niemca. A Związek Radziecki to jest ten, który dał mi do ręki broń. Proszę powiedzieć, w jaki sposób wykorzystywano to zwycięstwo grunwaldzkie w propagandzie Ludowego Wojska Polskiego. Pamiętamy ten plakat słynny Grunwald 1410, Berlin 1945, prawda? No już w stanie wojennym to był kanclerz w krzyżackim płaszczu. Prawda? Ale jak przebiegało to wykorzystywanie w propagandzie zwycięstwa nad krzyżakami?
To jest też taki aspekt tego zjawiska, który opisuję, który pokazuje, że wojsko bardzo mocno korzystało z narracji, z opowieści, jakby z takich klisz w myśleniu o historii, które były dobrze utrwalone w polskiej świadomości. Grunwald był celebrowany jeszcze przed pierwszą wojną, kiedy było 500-lecie bitwy. Był celebrowany zwłaszcza przed wybuchem II wojny światowej, żeby też przypomnieć o tym, że jakby o tej mobilizacji społecznej przed wojną z Niemcami. W związku z czym komuniści, którzy kierowali tym wojskiem, jakby weszli w sprawdzone kolejiny. Jakby dodatkowo to jest też to zwrócenie uwagi na to, że można przekierować gniew na Niemców, krzyżaków, hakatystów, prusaków i żeby odwrócić tą uwagę od Związku Radzieckiego. Pierwsza przysięga w dywizji kościuszkowskiej to jest 15 lipca 1943 roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Oczywiście to była pierwsza duża rocznica historyczna, która była pod ręką, ale to też było bardzo symboliczne. W roku 1945 pole bitwy pod Grunwaldem jakby staje się częścią, wchodzi w skład Polski. Jakby znowu wojsko jedzie tam i organizuje dużą manifestację. Chyba również tam była przysięga wojskowa w czasie tej manifestacji, no bo jakby cały czas do tego nawiązuje, no bo to jest bardzo użyteczne. W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od razu po wojnie zorganizowano tak zwaną salę zwycięstwa. To było ukoronowanie całej jakby trasy zwiedzania, jakby to był ten ostatni akcent, taki o charakterze właśnie ideowo-narracyjnym. Sala zwycięstwa to było połączenie dwóch zwycięstw. Grunwaldzkiego 1410 i berlińskiego 1945. I tam znajdowały się kopie sztandarów, tych krzyżackich zdobytych, ale też sztandary zdobyte na hitlerowcach, jakaś armata, jakaś broń z okresu II wojny światowej, no bo to było takie połączenie. I tak naprawdę sala zwycięstwa, zorganizowano ją tak naprawdę od razu po otwarciu Muzeum Wojska Polskiego w latach 40. Ona w różnej formie przetrwała jakby do końca istnienia PRL. Jakby potem jakby w Muzeum Wojska Polskiego już po roku 89 jakby zrezygnowano z tego. Też szukano prawdopodobnie przestrzeni, pokazanie tego, czego tam wcześniej nie pokazywano. Znowu, rok 1960, to jest znowu uroczystości grunwaldzkie, to jest film Forda, który znowu, według tych statystyk, o których mówią historycy kina, to jest film, który obejrzało wszyscy mieszkańcy Polski. Więc jakby znowu jest to coś, co jest znane. Jakby wojsko w tych obchodach grunwaldzkich uczestniczy, chętnie do tego nawiązuje, no bo jest to bardzo, bardzo użyteczne. Jest to też zwycięstwo. To jest bardzo ważne. Jakby w polskiej historii nie wszystkie działania wojenne kończyły się zwycięstwami, więc jakby takie prawdziwe, autentyczne zwycięstwo jest w cenie. Można też powiedzieć, że z czasem jakby ten Grunwald już ludzi coraz mniej obchodził, no bo jakby to minął czas od wojny, więc jakby to już nie był aż tak nośny temat. Ale w świadomości aparatu politycznego jakby to był temat, do którego się należy odwoływać. W drugiej połowie lat 80. trudno powiedzieć, jakby w jakim kontekście jakby odnawiany jest Komitet Grunwaldzki, w którym wojsko gra swoją rolę. Jakby temat Grunwaldu znowu jakby w tej zupełnie innej sytuacji, jakby w kryzysie gospodarczym, jakby w bardzo silną opozycją polityczną, nagle wyciąga się Grunwald, który już też wydaje się, że nikogo nie obchodzi, ale jakby jest to użyteczne narzędzie.
Przyznawano również krzyż Grunwaldu.
Tak, to jeszcze w okresie II wojny światowej. Zresztą też wszyscy żołnierze frontowi, ale chyba wszyscy żołnierze, którzy jakby byli w momencie zakończenia II wojny światowej w Ludowym Wojsku Polskim w pierwszej i drugiej armii, otrzymywali tak zwaną odznakę grunwaldzką. To taka podłużna z dwoma mieczami. To był taki medal pamiątkowy za udział w wojnie.
Przechodząc przez polskie terytoria, żołnierze Berlinga stykali się z polską ludnością. Czy reakcja była tak ufna jak na filmowych kronikach propagandowych wobec żołnierzy z kulicą na czapkach?
Jak wiemy, nie. No to był ten, podstawą tego konfliktu jest to, że tak naprawdę mamy do czynienia z, zwłaszcza w roku 44, z dwuwładzą, ponieważ jest aparat, jest na ziemiach polskich, jest Armia Krajowa, jest aparat delegatury rządu na kraj, jest Polskie Państwo Podziemne, które jakby jest częścią państwa jakby na czele z rządem na uchodźstwie w Londynie. I jest drugi ośrodek władzy, to znaczy BKWN, rząd tymczasowy, ze swoim wojskiem, na który jakby też faktycznie włada na tym terytorium. Więc jakby tu leży napięcie. Te postawy wobec wojska są na pewno bardzo różne. Też tych żołnierzy raczej nie traktuje się jako opresorów, tak? Inaczej się traktuje wojsko niż na przykład aparat bezpieczeństwa. Zresztą to potem, jak też widać w opisach starć oddziałów wojskowych z podziemiem antykomunistycznym, niepodległościowym, że kiedy jest wojsko z poboru, w związku z czym żołnierze, mężczyźni, którzy zostali przymusowo ubrani w mundur, wcieleni w szeregi, są świadectwa o tym, że jakby obydwie strony nie dążyły do tego, żeby jakby bić się naprawdę, tak? To strzelanie nad głowami, tak? Ponieważ jakby ci żołnierze podziemia byli świadomi, że to są też ludzie, którzy po prostu do tego wojska trafili. Cóż można więcej dodać? Też jest ta motywacja związana z tym, żeby walczyć z Niemcami i przecież tak naprawdę wielu żołnierzy Armii Krajowej, czy to jeszcze z 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, czy potem z tych oddziałów z prawobrzeżnej strony Polski, do tego wojska trafia, dochodzi do Berlina, do Łaby. No tutaj w 4. Dywizji 1. Armii było bardzo wielu tych tak zwanych Wołyniaków właśnie z 27. Dywizji. To jest wszystko, jakby tworzy jeszcze to zupełne pomieszanie tych doświadczeń politycznych z tego okresu.
Wspomniałeś o Muzeum Wojska Polskiego. W jaki sposób w tradycji Ludowego Wojska Polskiego była obecna Armia Krajowa i polskie siły zbrojne, czy polskie państwo podziemne. Jak w tej historiografii te elementy znikały, pojawiały się, w jakich kontekstach?
To też ewoluowało, ponieważ zaczynając gdzieś od lat 40., zwłaszcza od okresu stalinowskiego przed rokiem 56, no to jakby jest to nieobecne, ponieważ w ogóle ta historia, ta opowieść o przeszłości Ludowego Wojska z okresu stalinowskiego, z czasów rządów w wojsku marszałka Rokossowskiego, jest taka pozbawiona wszelkich kontrowersji, ale jakby też wątpliwości. Jakby tam są jakby tylko dobrzy bohaterowie, a że jest ich mało, no to ta narracja jest taka skondensowana tylko do tych najważniejszych. Bardzo dużo zmienia się po roku 56, kiedy w wyniku jakby też tych przemian tego tak zwanego października następuje liberalizacja, dużo więcej mówi się o historii, przywraca się pamięci społecznej, nawet nie tyle przez wojsko, no jakby w wojsku to też się pojawia, ale jakby to pamiętajmy artykuł w tygodniku Po prostu na spotkanie ludziom z AK, jakby, który mówi, AK-owcy zostali po wojnie skrzywdzeni, jakby też walczyli z Niemcami, jakby pamiętajmy o nich. Rok 56, jakby to jest też taka narodzina takiego mitu jedności ruchu oporu, czy jedności walki z Niemcami. Znaczy wszyscy, którzy walczyli z Niemcami, ci wszyscy żołnierze, jakby to jest jedna wielka kombatancka, bo to też było organizowane przez organizację kombatancką, przez ZBOWiT. To jest ta jedna wielka rodzina, dowództwo, politycy, przywództwo rządu na uchodźstwie w Londynie, przywództwo Polskiego Państwa Podziemnego. Oni są krytykowani, oni według tej narracji popełniali błędy, natomiast żołnierze są dobrzy. Jakby przechodząc już do wojska, ten stosunek był taki ambiwalentny. Wojsko bardziej interesowały raczej polskie siły zbrojne na zachodzie, trochę przez to, że był to też było wojsko regularne, natomiast też wydawało się chyba bardziej bezpieczne niż Armia Krajowa, no bo jakby o Armii Krajowej pamiętano jakby ten konflikt z lat 44-45, jakby też wydaje się, że była jakaś mniejsza bliskość organizacyjna, co jakby przyczyło temu, o czym mówiłem przed chwilą, o tym, że wielu AK-owców znalazło się w wojsku. Ale Ludowe Wojsko Polskie mniej interesowało się Armią Krajową, bardziej interesowało się polskimi siłami zbrojnymi na zachodzie. Pamiętajmy, że niektórzy oficerowie, i to oficerowie znani tego wojska, polskich sił zbrojnych na zachodzie, generał Skibiński, czyli prawa ręka generała Maczka, pułkownik Stanisław Skalski, inni piloci, Wacław Król, Witold Łokuciewski, dowódca okrętów podwodnych, komandor Romanowski. Oni wrócili do kraju i oni podjęli służbę w tym wojsku. Jak wiemy, Skalski czy Skibiński spędzili parę lat w stalinowskim więzieniu. I Skalski miał wyrok śmierci. Cudem mu się udało go uniknąć. Ale oni potem do tego wojska wrócili. Byli tam do lat 60. i nie zajmowali ważnych miejsc. Oni byli ekspertami, oni byli doradcami. I wojsko w jakiś sposób jakby tą więź z tą tradycją polskich sił zbrojnych na zachodzie miało. Bardziej z dywizją Maczka, bardziej z lotnikami z dywizjonu 303, czy bardziej ze strzelcami podhalańskimi niż na przykład z drugim korpusem, no bo drugi korpus polski to jest generał Anders, a Anders jest czarnym charakterem tej propagandy. W związku z czym jakby też o Monte Cassino pisano, natomiast słabiej, mniej. I jakby to jest to docenienie i jakby w tej narracji wojskowej mówi się o walkach pancerniaków Maczka, o Narwiku, o marynarce. I jakby to jest taka fraza, że krew przelana za ojczyznę jednak ma kolor, jakby że jest tak samo warta. Jakby to jest taka fraza też dla 60., 70., 80. z tej wojskowej również propagandy. Tylko jest tam jedno ale. Docenia się tych żołnierzy polskich zbrojnych na zachodzie, ale cały czas się podkreśla to, że oni, no, że źle trafili, że no, byli kierowani przez tych złych polityków czy przez tych złych generałów. Dobrze, że wrócili, jakby my ich doceniamy, tak? Ale traktowano ich tak trochę z góry właśnie, no jakby ta polityka nad tym przeważała.
Ale to myśmy szli najkrótszą drogą, jak to mówią.
Dokładnie, tak, jakby tak, bo to też jest, to tak, narracja najkrótszej drogi jest tutaj bardzo, bardzo słusznie przytoczona. Najkrótsza droga od Lenina do Berlina, bo to jest polemika z tą długą drogą, którą wybrał Anders, tak? Poprowadził swoich żołnierzy Anders przez Persję, Irak, Włochy, tak zupełnie naokoło, a trzeba było iść tą najkrótszą drogą. To jest bardzo ciekawe, że dopiero w latach 80. wśród patronów jednostek wojskowych pojawiają się postacie z polskich sił zbrojnych na zachodzie, przy czym, o ile dobrze pamiętam, pierwszy to jest pułkownik Skarżyński, czyli ten pilot, który jakby w roku 1933 przeleciał przez Atlantyk. On potem służył w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, zginął w czasie wyprawach bombowych w roku 1942, ale dopiero w roku 1989, więc już w takiej zupełnie zmienionej sytuacji politycznej, patronem Czerwonych Beretów w Krakowie, wtedy Pomorskiej Brygady Powietrzno-Desantowej, został generał Sosabowski, no, czyli dowódca spadochroniarzy z okresu II wojny światowej. Dopiero na samym końcu jakby w jakiś sposób tą tradycję doceniono.
A propos patronów, to patronem 32. Pułku Zmechanizowanego został niemiecki komunista Hans Beimler, który był uczestnikiem wojny domowej w Hiszpanii. W jaki sposób właśnie ta wojna domowa w Hiszpanii była takim elementem, który był wtłaczany w tradycję Ludowego Wojska Polskiego?
Tu warto dodać, że uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii, tak zwani dąbrowszczacy, byli ważną częścią tego powojennego establishmentu komunistycznego, ale też establishmentu wojskowego. Jakby oni byli generałami, byli oficerami starszymi, byli wpływową grupą pamięci, mówiąc bardziej językiem teoretycznym. I od lat 40. te tradycje wojny domowej w Hiszpanii są dołączane do tradycji, do polskich tradycji orężnych, do tradycji Ludowego Wojska Polskiego. Takim symbolem było chociażby to, że na odnowionym grobie nieznanego żołnierza, odnowionym po zniszczeniach w czasie II wojny światowej, kiedy tam wymieniono tablice, pamiętajmy, przed wojną były to tablice dotyczące walki o niepodległość i granice. Po II wojnie światowej te przedwojenne tablice usunięto i zamontowano tam nowe, których były tylko walki z okresu II wojny światowej. Ale na pierwszej tablicy, przed walkami z września 1939 roku, były walki w wojnie domowej w Hiszpanii. Tam był Madryt, Ebro i Guadalajara. Włączało tą wojnę domową w Hiszpanii w II wojnę światową. Także już od tego momentu mamy do czynienia z tą walką, jakby, którą kojarzymy z II wojną światową. Oczywiście zasługuje na osobną rozmowę. Z tradycją wojny domowej w Hiszpanii bardzo wiązał się też kult Karola Świerczewskiego, dowódcy z tego okresu. O ile pamiętam, to między innymi tutaj wspomniany Beimler, ale też inny z pułków dostał nazwę Dąbrowszczaków. Więc jakby tutaj te tradycje, to już w latach 70., te tradycje kultywowano i uznawano za część dziedzictwa Ludowego Wojska Polskiego.
Wojsko starało się oddziaływać również na społeczeństwo, na młodzież. Pamiętamy słynną serię z Tygrysem, nie wiem czy pamiętasz, ja czytywałem niektóre, pamiętam kryptonim Zagadka Cicero czy tak. USS Indianapolis nie wraca do bazy. Natomiast chciałem przejść do filmu, no, Czterej pancerni i pies, do Krwi ostatniej, Kierunek Berlin, Jarzębina Czerwona. Prawda? To tylko przykłady superprodukcji z udziałem Wojska Polskiego. Jak wyglądało to kształtowanie pamięci historycznej w filmie polskim z udziałem Wojska Polskiego?
Tak naprawdę od lat 60. ten temat wojskowy się pojawia pewne dopowiedzenie. Pierwszym filmem o Ludowym Wojsku Polskim w jakimś sensie jest film z roku 52, ile dobrze pamiętam, czyli Żołnierz Zwycięstwa, czyli taka monumentalna biografia Karola Świerczewskiego. To jeżeli można sobie wyobrazić stalinowski film o Karolu Świerczewskim, to jakby to jest to wszystko, co złe tam jest, to tam można to wyobrazić. To jest po prostu taka czytanka. No jest to po prostu taka jakby kwintesencja propagandy. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ on po roku 56, co sami wojskowi stwierdzają, on się nie nadaje do puszczania. Z jednego powodu, ponieważ tam w tym filmie jest, trudno powiedzieć, czy wprost, czy jest to wyraźnie zasygnalizowane, że Marian Spychalski, który w okresie stalinowskim jakby był przecież wrogiem wewnątrz partii, tam jest powiedziane, że był zamieszany w zamach na Świerczewskiego. Po roku 56 Spychalski zostaje
marszałkiem
polskim, ministrem obrony narodowej. Jest jakby numerem jeden w wojsku, więc jakby nie da się tego pokazać i jakby to pada w analizach. Od początku lat 60. się pojawia ten temat. Jeszcze są takie filmy, które są trochę takie w nurcie polskiej szkoły filmowej, znaczy one są, to są takie raczej opowieści, to są takie pytania o bohaterstwo, o to, czym jest wojna. No tutaj Krzyż Walecznych Kuca, Kwiecień Lesiewicza, czy Nieznany Lesiewicza, obydwa filmy na podstawie tekstów Józefa Hena. Ogniomistrz Kaleń, który jakby już jest trochę propagandowy, ponieważ pokazuje ukraińską powstańczą armię w Bieszczadach, jakby walkę z nią, ale też podziemie antykomunistyczne. Ale to też jest taki film, który jest jakby chyba bardziej refleksyjny niż propagandowy. Ale gdzieś tak od połowy lat 60. zaczynają się już superprodukcje i filmy, które mają pokazywać, po pierwsze, stawiać w centrum to, że jest to nowe ludowe Wojsko Polskie i że to ludowe Wojsko Polskie wygrywa, jest wojskiem zwycięskim. W związku z czym, no, Cztery Pancerni i Pies, film jakby o tym, że tak naprawdę jeden czołg, ten dowcip, że gdybyśmy mieli dwa takie czołgi, to byśmy sami drugą wojnę światową wygrali, no bo Rudy sobie ze wszystkim, jego załoga sobie ze wszystkim radzi. Te filmy, Jarzębina Czerwona, moim zdaniem chyba najlepszy film z tego nurtu, to jest po prostu taki wielki, monumentalny fresk bitewny, gdzie krew się leje, to jest opis walk o Kołobrzeg, jakby krew się leje, no ale polski żołnierz wygrywa. To jest bardzo ciekawe, w tym filmie prawie nie ma polityki. Nie ma tam pytań o to, czy po stronie komunistów, czy nie po stronie komunistów. Nie, tam ci żołnierze jakby idą do przodu, walczą, wygrywają. W latach 70. zaczyna się już właśnie takie kino bardziej polityczne, które pokazuje też batalistykę i pokazuje też właśnie te różnice w polskim społeczeństwie, czy to te konflikty, o których mówiliśmy, jakby te dylematy w pierwszej dywizji, tak? To znaczy byli zesłańcy, którzy muszą walczyć ramię w ramię z czerwonoarmistami, czy potem jakby ten konflikt już w kraju dotyczący relacji wojsko-akowcy, to się w latach 70. pojawia. No takim jakby symptomatycznym, takim jakby najlepiej pokazuje ten nurt wielki film Jerzego Hoffmana Do krwi ostatniej, czyli jakby wielka opowieść o bitwie pod Lenino, o początkach pierwszej dywizji, gdzie jakby te konflikty, te napięcia są pokazywane, są sygnalizowane, ostatecznie jakby znowu na końcu żołnierze idą do ataku, tam się w ogóle trup ściele gęsto, tak naprawdę ten film w jakimś stopniu pokazuje prawdę o bitwie pod Leniną, że to po prostu była jedna wielka masakra, bo tam naprawdę, nie zdradzając za dużo, jakby większość bohaterów po prostu tam ginie. W latach 80. ten nurt tak naprawdę słabnie. Zresztą no, słabnie w ogóle kino historyczne, to monumentalne superprodukcje, one się już tak bardzo nie pojawiają. Próbuje się jeszcze grać tym takim aspektem konfliktu, przekonywaniem, dylematami, ale to już jakby nie jest to kino, które było gdzieś pod koniec lat 60.
Ale pokazywano też wrzesień 39, tą klęskę wrześniową w kinie, między innymi w polskich drogach, prawda?
Tak, ale z drugiej strony pokazywano Hubala, no, który jakby jest filmem, który po prostu jakby, że oglądając Hubala chce się też, jakby był koń, to wskoczyć na siodło i pogalopować razem z szalonym majorem, no jakby po to, żeby tą walkę kontynuować. Jakby to jest taki film, też może go zaliczyć do tego nurtu kina, jakby takiego Polaka, pokazujący żołnierza Polaka walczącego, w wypadku Hubala może nie zwycięskiego, ale zwycięskiego moralnie na pewno.
No nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał o festiwal kołobrzeski. Jak on pokazywał zmiany zachodzące w tej historiografii PRL-owskiej? Jak to się zmieniało?
Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu no jakby rodzi się w roku 67. Istotne jest tutaj to miejsce, tak? Czyli miejsce jednej z największych bitew pierwszej Armii Wojska Polskiego, bitwy no, zwycięskiej. No oczywiście Kołobrzeg, no to też jest morze, kurort, miła wakacyjna atmosfera. Jakby to jest połączenie historii i wakacji. Tutaj ten motyw historii Ludowego Wojska jest na czele, przy czym jakby piosenki są dużo trudniejsze do takiego upolitycznienia, przynajmniej wprost. Bo jakby to jest jakaś forma liryczna, często lakoniczna, no ale właśnie chociażby piosenka Myśmy są wojsko, tekst Janusz Przymanowski, czyli twórca Czterech Pancernych i Psa, pułkownik Janusz Przymanowski, gdzie jakby pada ta fraza
Zosieńko, otwórz okienko na wschodnią stronę.
Tak, dokładnie. Tutaj jakby jest zaszyta ta propaganda w jakimś stopniu. Natomiast gdzieś już od lat 70. Kołobrzeg to przede wszystkim, oprócz rywalizacji o Złoty Pierścień, to też właśnie te wielkie widowiska. Widowiska, które tak naprawdę sprowadzają się do tego, że jest to z okazji jubileuszu Ludowego Wojska Polskiego, z okazji jubileuszu zwycięstwa. Jakby to jest cały czas jakby to samo. To jest jakiś taki muzyczno-taneczno-recytatorski wykład dziejów oręża polskiego. Tak? W roku 83, kiedy jest 300-lecie Bitwy pod Wiedniem, no to są na scenie husarze. Oczywiście jakby centralny zespół artystyczny Wojska Polskiego jakby tam gra główną rolę, jakby ci żołnierze jakby z tymi rogatywkami, pepeszami jakby tam tańczą, śpiewają i tak dalej, i tak dalej. Rok 88, czyli to 70-lecie odzyskania niepodległości też, w które wojsko bardzo mocno wchodzi. Ale trochę tą tendencję pokazuje też piosenka z końca lat 80., to znaczy rogatywka. Nie przypomnę sobie, kto ją wykonuje, ale jakby to jest taki wielki hymn jakby do takiej tradycyjnej historii oręża polskiego. Jakby taki hymn do tej rogatywki, która jest symbolem walki, trudu, zwycięstwa polskiego. Jakby to jest taka uniwersalna narracja polsko-wojskowa, a niekoniecznie komunistyczna.
W tym roku będziemy obchodzić 55. rocznicę inwazji na Czechosłowację. To też było takie wyzwanie dla propagandy LWP. Jak wyglądało?
To jest bardzo ciekawe, bo o ile na przykład w grudniu 70 roku propaganda wojskowa jakby zapomniała o historii, no bo jakby to wszystko się działo bardzo szybko i jakby zanim mogliby zacząć coś mówić, to już musieli zamilknąć, no bo sytuacja była tragiczna. Rok 68, Czechosłowacja, to jest ciekawy przykład tego, jak pewne schematy wypracowane przez tą wojskową politykę pamięci historycznej uruchomiono do takiej kampanii bieżącej, jakby zupełnie, jakby, która się pojawiła. Na początku podkreślano, po pierwsze, walka z Niemcami od średniowiecza i w związku z tym polsko-czeskie braterstwo broni. Wyszukiwano wszystkie możliwe takie sytuacje, które można by powiedzieć, że Polacy i Czesi razem walczyli z Niemcami. Co ciekawe, na potrzeby tej propagandy nawet przypomniano, że był ten batalion czechosłowacki, który jakby walczył pod komendą Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w Tobruku.
A nawiązując do tytułu twojej książki, to Mieszka i Dobrowę też przypominano?
Tak, no jakby to też taki był właśnie sielankowy obraz słowiański, jakby tak, że właśnie, że Mieszko, Dobrawa zupełnie... Dzisiaj jakby wiemy z badań historyków średniowiecza, że jakby te układy w tym X wieku zupełnie inaczej wyglądały politycznie, natomiast jakby to jest jakaś taka słowiańska sielanka. W związku z czym wyciąga się wszystko, co jest antyniemieckie, jakby też polsko-czeskie braterstwo. Redakcje prasowe wyciągają z szuflad wszelkie relacje o tym, ponieważ druga armia Wojska Polskiego, generała Karola Świerczewskiego, jakby swój ostatnie walki toczyła na terenie Czechosłowacji. To znaczy ona doszła do Melnika, czołówki pancerne doszły na przedmieścia Pragi. No jakby to już były te ostatnie dni wojny. Wyciągnięto wszystkie relacje z tego okresu, jakby po to, żeby pokazywać, że my już w roku 45 wyzwalaliśmy Czechosłowację i teraz też ją bronimy przed imperializmem, zwłaszcza zachodnio-niemieckim i amerykańskim. A potem pojawia się coś, propaganda musi zareagować, ponieważ jak wiemy, Czesi nie przyjęli z radością tej polskiej pomocy w cudzysłowie. Różne sytuacje, napisy, jakby od przekręcania znaków, jakby no wrogości czy takiego biernego oporu. Ale co najważniejsze, w właśnie tej miejscowości Melnik, dokąd doszła druga armia Wojska Polskiego w roku 45, tam stało popiersie Karola Świerczewskiego. I to popiersie miejscowe władze jakby w ramach tego biernego oporu przed interwencją Wojsk Układu Warszawskiego zdemontowało. To, jakie oburzenie przetoczyło się przez wojskową prasę, ale też nie tylko wojskową, ale zwłaszcza wojskową, że Czesi nie pamiętają, Czesi zapominają, kto im pomógł, że Czesi są niewdzięczni. Cała akcja, pisanie listów, uruchomiono kombatantów, którzy wyrażali swoje wyrazy oburzenia. Dzieci, które pisały do żołnierzy w Czechosłowacji. Jakby to jest taka wielka, wielka kampania, która też jakby nawiązuje do takiej, to jest takie święte oburzenie, no, które samo w sobie jest świetnym paliwem propagandowym, jakby do tego, że to się po prostu samo kręci. Bardzo była to rozkręcona sprawa tego Melnika, no bo jakby ona podważała jakąś tam taką wielką opowieść o braterstwie w ramach Układu Warszawskiego, o braterstwie broni w ramach Układu Warszawskiego. Mhm.
W 1975 roku obchodzono 30-lecie zwycięstwa nad faszyzmem. Pamiętam taką płytę z dzieciństwa, Srebrne dzwony. Prawda?
Tak,
która
została, nam.
Wrócą chłopcy z wojny jak należy, śpiewała Marela Rodowicz i Daniel Odbryski, śpiewali na festiwalu w Opolu właśnie w 1975 roku. To właśnie z tej płyty piosenka. Także była to płyta, która nie była, przynajmniej nie stwarza w warstwie tekstowej i wykonawczej wrażenia nachalnej propagandy.
No tak, bo jakby tutaj, zresztą przykład Kołobrzegu jakby pokazuje, tam występowali przecież no, czołówka polskiej estrady, polskiej piosenki tego czasu. Maryla Rodowicz, Trubadurzy, Anna Jantar, która śpiewała Nie żałujcie serca dziewczyny, Nie żałujcie serca dziewczyny żołnierzom. Bo to też nie dotykało na przykład historii jako takiej, tylko to była jakaś taka uniwersalna, można powiedzieć uniwersalno-polska, opowieść o dziewczynie i żołnierzu. Tu mała dygresja. Wojciech Kosak do śmierci najwięcej pieniędzy zarabiał na tym, że malował kolejne wersje jednego obrazu, czyli Ułan i dziewczyna, ponieważ wszyscy ten obraz kupowali. Trochę ten Ułan i dziewczyna wraca w Kołobrzegu, bo jest to coś, co się... Wojsko jest w jakiś tam sposób lubiane, ponieważ jakby jest doświadczeniem setek tysięcy ludzi, którzy przychodzą przez zasadniczą służbę wojskową i to wojsko budzi zaufanie, na pewno zaufanie większe niż Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, niż aparat bezpieczeństwa, niż milicja. Ponieważ to wojsko jest tak traktowane jako swego rodzaju swojskie.
Jak było postrzegane LWP w społeczeństwie? Co pokazywały badania ówczesne?
No najbardziej znane to są oczywiście te badania OBOP-u prowadzone w latach 80., które no, zwłaszcza pokazują sytuację przed stanem wojennym. Oczywiście można się zastanawiać, na ile jakby one są. Cały czas patrząc na te badania z opinii publicznej z okresu PRL, zastanawiamy się, na ile one są wypaczone, nawet nie przez manipulacje ośrodków badawczych, ale przez ten tak zwany efekt ankietera albo efekt sponsora, tak? To znaczy, że ludzie udzielają odpowiedzi takie, jak wydaje się, że oczekują ci, którzy organizują badanie. Ale te badania OBOP-u, to jest taki tradycyjny sondaż zaufania do instytucji publicznych. Oczywiście największe zaufanie, ponad 90% miał wówczas Kościół, według tego badania, Kościół katolicki. Natomiast gdzieś na tym drugim miejscu ex aequo i chyba nawet wyprzedzając w pewnym momencie było Wojsko i Solidarność, co było też trochę traktowane jako jakby zapowiedź tego zwrotu w stanie wojennym, że jakby wojsko występuje przed partię. Ale to już jakby temat na inną rozmowę. W swojej książce analizowałem badania, które robili wojskowi socjologowie z Wojskowej Akademii Politycznej i z tamtejszego Biura Badań Społecznych. To są badania, które dla mojego tematu były fundamentalne, ponieważ dotyczyły wyobrażenia o II wojnie światowej, czyli wyobrażenia o historii. I w tych badaniach jest bardzo wyraźnie pokazane, że jeżeli mówimy o tych oficjalnych tradycjach PRL-owskich, czyli tradycje właśnie Ludowego Wojska Partyzantki Komunistycznej, to chętniej społeczeństwo pozytywnie odwołuje się do tradycji Ludowego Wojska. Oczywiście na czele tych jakby to był taki wskaźnik najpopularniejszej, powiedzmy, no, bitwy jakby najbardziej cenionej. Było Monte Cassino i Powstanie Warszawskie, natomiast gdzieś tam w pewnym momencie się pojawia ta bitwa pod Lenino, pojawia się zdobycie Kołobrzegu. Jeżeli jakieś te tradycje oficjalne, no to raczej tradycje właśnie wojskowe niż partyzantki komunistycznej, które się w ogóle w tych badaniach nie pojawiają. Oczywiście jakby na ile to jest chłonięcie propagandy albo przyjmowanie jej do siebie, trudno powiedzieć, tak? Na pewno jakby to też jest po prostu odpowiedź na to, że tej propagandy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i to w jakiś sposób też w tym społeczeństwie rezonuje. Po prostu społeczeństwo kojarzy te wydarzenia, o których jest mowa.
Nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć, by kiedyś biało-czerwona Zawisła na kolumnie zwycięstwa, prawda? Ale czy taki wszechobecny propagandowy wizerunek historii szlaku bojowego LWP prezentowany w czasach PRL. Czy myślisz, że mógł sprawić, że ten udział Polaków w zdobyciu Berlina, walkach o Kołobrzeg i o inne miejsca jest czasami zapomniany albo przynajmniej nieakcentowany.
Sytuacja dzisiejszej pamięci, gdzie jakby gdzie te tradycje Wojska Polskiego na froncie wschodnim jakby są na dalszym planie. No wokół tego też toczą się spory polityczne. Ale to w jakimś sensie można to tłumaczyć właśnie tą reakcją na okres PRL-u. To znaczy jakby przed 89 rokiem to właśnie Ludowe Wojsko Polskie, partyzantka komunistyczna była na piedestale, o Armii Krajowej mówiono półgębkiem. Jakby w związku z tym odpowiedzią na to jest stawianie Armii Krajowej PSZ-ów na piedestale, jakby mówienie półgębkiem o innych tradycjach. Jest problem, w jakim sensie jest problem z tą opowieścią o tym wojsku polskim na froncie wschodnim, bo jest to zestawienie doświadczeń żołnierzy, którzy walczą z Niemcami, ale też doświadczenie upolitycznienia, czy jakby też kierownictwa, dowództwa, no, które niekoniecznie zasługuje, mówiąc eufemistycznie, na dobrą pamięć. Ale też to, na co bym zwrócił uwagę, trochę nawiązując do tego i trochę do poprzedniego pytania. Zastanawiam się, na ile ta opowieść właśnie o tym szturmie Berlina, o zdobyciu, o polskim udziale w ostatecznym pokonaniu III Rzeszy, o tej polskiej biało-czerwonej fladze na kolumnie zwycięstwa, ten motyw był eksploatowany maksymalnie. Jakby najpierw odnaleziono tych żołnierzy, którzy tą flagę wieszali i potem jakby zrobiono z nich z czołowych kombatantów. Czy jakby taka opowieść optymistyczna o zwycięstwie pisanym wielką literą, czy to nie jest taka forma PRL-owskiej rekompensaty czy próby podrasowania jakby finału wojny dla Polski? Utrata kresów, utrata suwerenności, ogromne straty. Jakby to dzisiaj jest dyskusja o tym, czy Polska była zwycięzcą II wojny światowej. Ja uważam, że była, przy czym jakby to zwycięstwo było bardzo gorzkie. To jakby o tym ludzie w jakiś sposób musieli pamiętać. Próbuje się to zrekompensować taką właśnie bardzo optymistyczną, że myśmy tą wojnę wygrali i patrzcie, byliśmy w Berlinie. To jest jakiś przykład tego grania polityki pamięci historycznej, no właśnie z pamięcią społeczną, jakby odpowiadania na te wyzwania, z którymi propaganda musiała sobie radzić.
Szli na zachód osadnicy szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy, śpiewał w Kołobrzegu Emil Karewicz, który zresztą pochodził z Wilna. Co propaganda mówiła żołnierzom na temat ziem zachodnich, perspektyw, które będą mieli na tych terenach?
To była narracja oczywiście optymistyczna. Po pierwsze, przede wszystkim, że są to ziemie odzyskane, że są to ziemie pradawnie polskie, co jakby jest chociażby w wypadku Kłodzka czy Szczecina jest dość kontrowersyjne. Zresztą w ogóle ta narracja ziem odzyskanych może być kontrowersyjna, ale no, było to cały czas bardzo intensywnie eksploatowane propagandowo. Natomiast warto zwrócić uwagę też na jeszcze jeden aspekt. Ziemie zachodnie i północne, dzisiejsze województwo zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, to jest obszar, gdzie tego wojska jest po prostu bardzo dużo, ponieważ większość jednostek Ludowego Wojska Polskiego stacjonowała na zachodzie, ponieważ szykowało się do potencjalnej wojny na zachodzie, do działań w północnych Niemczech, w Danii. W związku z czym też tam były garnizony, tam były lotniska, tam były poligony, tam po prostu jest bardzo dużo wojska. I to wojsko w tym krajobrazie ziem zachodnich wydaje się bardzo istotnym elementem też polonizującym te ziemie po II wojnie światowej. Dzisiaj może nie do końca zauważanym, ponieważ już tego wojska tyle tam nie ma, ponieważ jakby większość jednostek, które po 89 roku likwidowano, to likwidowano na ziemiach w zachodnich województwach. Natomiast to wojsko tam funkcjonowało i tam też byli kombatanci. Trzeba pamiętać o osadnikach wojskowych, zwłaszcza czy w rejonie Kołobrzegu wspomnianego, czy w rejonie dawnego wału pomorskiego, czy nad Odrzu, gdzie były po prostu całe wioski zamieszkiwane przez osadników wojskowych, przez żołnierzy. To jest też bardzo ciekawy socjologiczny trop do tego, jakby jak taka społeczność funkcjonowała.
Ostatnie pytanie. Piszesz o manewrze pamięci. Co masz na myśli?
To jest określenie, które jakby pozwoliłem sobie sam nadać, mówiąc o działaniach wojska w drugiej połowie lat 80. To zresztą też można, zdradzając, manewr pamięci miałby być elementem ostatniej ofensywy. Też moje określenie, tutaj jakby przyznaję się. Czym ten manewr pamięci miał być? w drugiej połowie lat 80. w tej wojskowej polityce pamięci historycznej widać takie próby dopasowania się do transformacji ustrojowej, które gdzieś tam się powoli zaczyna coraz bardziej toczyć. Zakładano przeobrazić system polityczny PRL. Temu ma służyć jakaś nowa narracja historyczna. I wiąże się to z tym, żeby odpolityczniać, jakby odideologizować tą narrację historyczną dotyczącą Ludowego Wojska, czy jak wielu innych tych oficjalnych elementów i wprowadzać te wątki, które były do dzisiaj wcześniej pomijane. A więc właśnie Armię Krajową, a więc Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, a więc wrzesień 1939 roku. Tutaj takim symbolem, takim jakby najlepszym przykładem są właśnie obchody 70-lecia odzyskania niepodległości w jesienią 1988 roku, które zresztą przypadały zaraz za 35-leciem Ludowego Wojska Polskiego. To była tak naprawdę jedna wielka celebracja połączona ze sobą. I tam dochodzi do rehabilitacji legionów, dochodzi do jakby pokazywania tej walki o niepodległość, walki o granice, walki legionowej. Zaczyna się głośniej mówić o tym, że wciąż żyjący jeszcze marszałek polski Michał Żymierski, czyli pierwszy naczelny wódz Ludowego Wojska Polskiego, był legionistą, jakby był współpracownikiem Piłsudskiego. Przy okazji tej rocznicy dochodzi nawet do złożenia kwiatów na grobie Piłsudskiego w podziemiach Katedry Wawelskiej z udziałem Pocztu Honorowego Czerwonych Beretów, czyli spadochroniarzy z Krakowa. Widziałbym w tych działaniach, ale też dotyczących działań II wojny światowej, do przypomnienia o Katyniu, do wyciągnięcia z szafy kapelanów wojskowych, którzy byli w wojsku, ale jakby nikt się z nimi nie liczył propagandowo. W 88 roku nagle żołnierz wolności podaje, że będą się odbywały msze za ojczyznę i będą się odbywały w kościołach garnizonowych. Ale dziennikarze żołnierza wolności są zmuszeni do tego, żeby powiedzieć, gdzie te kościoły garnizonowe są. I jakby w notatce jest krótka notatka, że będą msze za ojczyznę i potem takie długie wymienienie, gdzie w którym garnizonie jest kościół garnizonowy. Jakby co widać, że po prostu ludzie, że żołnierze tego nie wiedzą, bo jakby ten kościół sobie gdzieś tam funkcjonował i nikt o nim nie mówił. Nagle się wyciąga tych kapelanów wojskowych. I to jest taka hipoteza badawcza, oczywiście trudna do sprawdzenia, trudna do weryfikacji. Czy transformując system polityczny PRL, zakładając, że jakby on zostanie zmieniony, dopuszczony, zostanie część opozycji, jakby zostanie to on odideologizowany, szukania tej nowej opowieści, takiej zupełnie pomieszanej, gdzie jest i Ludowe Wojsko Polskie, i Armia Krajowa, i Piłsudski, i Świerczewski. Naprawdę znalazłem informację o tym, że w Akademii Sztabu Generalnego imienia Karola Świerczewskiego z okazji 70-lecia niepodległości zorganizowano taką wystawę, gdzie był i Piłsudski, i Świerczewski. Zupełne pomieszanie z poplątaniem, jakby hołd dla każdej możliwej tradycji, jakby takiego pokazania tego, że te tradycje kultywujemy. Można powiedzieć, że to był w jakimś sensie, tak mówiąc językiem wojskowym, odwrót na z góry upatrzone pozycje ze strony wojskowej polityki pamięci historycznej.
Tak było w końcówce PRL-u. Właśnie się dowiedzieliśmy. Teraz zapraszam do zakładki e-booki na stronie Głównej Instytutu Pamięci Narodowej do lektury książki Inteligentna forma internowania, ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 roku pod redakcją Grzegorza Majchrzaka. To możecie Państwo znaleźć w zakładce e-booki. A naszym gościem dzisiaj był dr Tomasz Leszkowicz, autor książki Spadkobiercy Mieszka Kościuszki i Świerczewskiego, Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę i przyjęcie zaproszenia.
Bardzo dziękuję.
To był Ekspres Czytelniczy IPN. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.